Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Zapraszam na kolejne spotkanie z komiksem tym razem. Obiecałem, że w roku 2024 będę się starał komiksy prezentować regularnie. No i wracam. Wracam z komiksem, który trafił do mnie z Państwa rekomendacji. Państwo bardzo jednoznacznie pisaliście mi w komentarzach, że Wiza tranzytowa to jest komiks bardzo dobry. No i tak się złożyło, że ten komiks do mnie trafił i dzisiaj o nim Państwu opowiem. Jeżeli chcielibyście Państwo pooglądać trochę grafiki tego komiksu, planszę, to zapraszam Państwa na prezentację tego odcinka na kanał YouTube, gdzie ta sama treść dźwiękowa jest w przypadku tego konkretnego materiału wzbogacona o plansze, które pokazuje dzięki uprzejmości polskiego wydawcy, czyli wydawnictwa Timowi Cisi Wspólnicy. Link znajdziecie Państwo w opisie odcinka. Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Wizę tranzytową napisał, narysował francuski rysownik Nicolas de Crécy i w Polsce Wiza tranzytowa ukazała się w jednym tomie w roku 2022 nakładem wydawnictwa Timow i Cisi Wspólnicy. Przekład przygotowała pani Małgorzata Pangrat-Jastrzębska i w Polsce ukazało się to w jednym tomie, natomiast w oryginale to są trzy albumy wydane w roku 2019, 20 i 21. My, ponieważ poczekaliśmy, dostaliśmy to wszystko zebrane do jednego wielkiego tomiska. To jest komiks 400-stronicowy, dużego formatu i mimo, że on do najtańszych nie należy, no to muszę śmiało powiedzieć, że inwestycja w ten komiks to jest dobra inwestycja, bo rzeczywiście nie mam wątpliwości, że nawet jako osoba, która zaczyna przygodę z komiksem, nie mam wątpliwości, że trafiłem na dzieło wybitne. Kiedy ten komiks zaczynałem czytać, kiedy go brałem do ręki, to wiedziałem, że będę czytał o podróży. O podróży dwóch Francuzów, którzy jadą przez Europę Wschodnią. I tyle wiedziałem. No i okazało się to prawdą do pewnego stopnia, bardzo niewielkiego. To znaczy, rzeczywiście to jest komiks o dwóch Francuzach, rzeczywiście oni jadą i rzeczywiście jadą fragmentami przez Europę Wschodnią. Bo ten komiks ma bardzo wiele warstw. Bazowa historia, która ciągnie się tutaj przez trzy tomy i która jest główną osią fabularną, to jest rzeczywiście wyjazd dwóch młodych chłopaków, którzy wchodzą w dorosłość, dostają samochód od krewnych, to znaczy znajdują takiego grata w ogrodzie, który zarasta właściwie. Mają go odstawić na złom, ale ponieważ istnieje ryzyko, że będą musieli do tego dopłacić, więc postanawiają ten samochód naprawić jakkolwiek, doprowadzić do stanu używalności i gdzieś nim pojechać. No i zdecydowali się pojechać z Francji do Turcji. Jadą więc z Francji przez Włochy, Jugosławię, bo jeszcze istnieje Jugosławia, Bułgarię do Turcji. W Turcji przejeżdżają przez Istanbul, Ankarę, a potem jadą na samo południe nad Morze Śródziemne do Anatolii. No i ta historia się rozgrywa tu na przestrzeni 400 stron. ale to jest tylko jedna warstwa tego komiksu. Powiedziałbym, że komiks Nicolasa de Cressy jest komiksem drogi. To jest typowa literatura drogi, bo ten komiks nie ma wątpliwości, że jest literaturą i nie ma wątpliwości w stosunku do wizy tranzytowej używania określenia powieści graficznej. Poziom złożoności tego, co tu dostajemy, poziom gier językowych, narracyjnych, strukturalnych, zdecydowanie sytuuje tę książkę dla mnie jako powieść graficzną. I oczywiście jest tutaj ta cała dyskusja, czy to jest komiks, czy to jest powieść graficzna. Niczego niczemu nie odejmując, uważam, że to jest powieść. Że to jest powieść, która ma nadaną formę graficzną. Zacznijmy od tytułu może. Tytuł polski brzmi Wiza tranzytowa, przy czym wiza nie jest napisane po polsku, tak jak się w polskim języku pisze słowo wiza przez W i Z, tylko przez V. Wiza, przez V i S. Bardzo szybko okazuje się, że ta wiza tranzytowa to jest piękne nawiązanie do tego samochodu, dlatego że dwóch bohaterów jedzie samochodem Citroen Visa. Takim samochodem, który był właściwie bezpośrednim następcą modelu 2CV. Tak przynajmniej oni tu mówią w tym komiksie. Ja tego nie sprawdziłem, bo w ogóle nie znam się na samochodach. Natomiast jest to absolutny grat i ta wiza tranzytowa to jest samochód, którym jadą i rzeczywiście to jest taka... Przejeżdżają przez mnóstwo krajów po prostu. Oczywiście jest to też temat wizy powrotnej z Turcji do Francji, ale nie będę Państwu tego spoilował, zobaczycie. Zresztą oni na samym początku mówią, że łatwo było wjechać, a wyjechać już nieco trudniej. No więc jest to komiks drogi. I ta droga pierwotnie jest drogą, tak jak wspomniałem, drogą z Francji do Turcji. Można na to patrzeć jako na spojrzenie na różne kraje, na różne kultury, na różne estetyki, które się po drodze mija. Włochy, bardzo zróżnicowane estetyki. Włochy, Jugosławia, Bułgaria, Turcja. Ta Turcja też bardzo różna, bo zupełnie inny jest Istanbul, a zupełnie inna jest Anatolia na przykład. Podnoszę to, że tam była Jugosławia, bo ta historia w części zasadniczej rozgrywa się w roku 1986. Jest to chwilę po awarii w Czarnobylu. Wątek Czarnobyla jest w tej książce istotnie obecny. On się tu pojawia też na bardzo wielu poziomach, ale jest obecny. To jest rok 86, więc mapa Europy wygląda trochę inaczej. No i oczywiście oni jadą. W tej podróży widzimy przemianę, która się w nich dokonuje, jak oni dojrzewają też do pewnych rzeczy, do nazywania pewnych rzeczy. Są bardzo młodymi ludźmi. To jest taka podróż życia, podróż wejście w dorosłość, zmierzenie się ze swoimi lękami, ze swoim strachem, ze swoimi obawami, z niepewnością, z niewygodą. Klasyczna historia. Natomiast w tej historii głównej mamy historie poboczne, bo to jest komiks, który ma taką konstrukcję trochę szkatułkową. Mówię trochę, bo to nie jest bardzo zagłębione, natomiast jest to skomponowane fantastycznie i w którymś momencie na przykład akcja jest przerwana w ramach tego głównego wątku i dowiadujemy się o tym, co wydarzyło się później. Czyli na przykład bohater opowiada nam o swojej podróży z Francji na Białoruś w roku 1999 na jakiś dwutygodniowy wyjazd zorganizowany przez jakieś tam Stowarzyszenie Białoruskich Twórców. On tam jedzie do Witebska i część historii rozgrywa się na przykład w Witebsku i okolicach. Są także pomniejsze podróże, bo są pokazane na przykład podróże rodzinne, kiedy był małym chłopcem. Są pokazane bardzo ciekawy wątek wyjazdów wakacyjnych na takie kolonie. Kolonie we Francji w latach 80. organizowane przez organizacje katolickie i te kolonie są pokazane jako takie no, obozy, w których właściwie nad tymi dziećmi znęca się ksiądz i znęca się ktoś, kto temu księdzu usługuje. I dla jasności, to nie jest w żaden sposób antychrześcijańskie, to jest raczej antykościelne, a właściwie antypatologiczne, bo wątki religijne w tej książce są istotnie obecne, dlatego że ewidentnie autor jest wychowany w kulturze chrześcijańskiej i pojawiają się liczne nawiązania do Marii na przykład. Pojawia się taki wątek też cudu. Jeden z nich jest wierzący, drugi jest niewierzący, ale w którymś momencie samochód się psuje i nagle dziwnym cudem naprawia się i jedzie dalej, a to pomaga im Maria. Jeden z nich wierzy, że to dziewica im pomogła. Aczkolwiek wątek także lęków z młodości, tego jak takie struktury kościelne budują w młodych ludziach, w dzieciach, bo on tam jako dzieciak jeździł na te kolonie, poczucie winy, jak są de facto rodzajami takich obozów quasi-koncentracyjnych, które mają spowodować, żeby ludzie o sobie myśleli źle i stworzyć okazję do tego, żeby ich publicznie karać, to jest tutaj obecny i widać bardzo wyraźnie, jak to później wpływa na całe życie tego młodego człowieka, bo on kilkanaście lat później nadal ma koszmary z tego powodu. Więc mamy też takie podróże. I właściwie cała ta książka składa się z serii podróży. Są też takie wątki turystyczne, podróży po górach, wycieczek. Powieść drogi na bardzo wielu wymiarach. Ale wybitność tego komiksu nie polega tylko i wyłącznie na tym, że to jest powieść drogi, że to jest opowieść o tym, że dwóch kolesi sobie jedzie. Wybitność tego komiksu polega na tym, że przy tej okazji, przy użyciu środków stylistycznych komiksowych, graficznych, są pokazywane bardzo nietypowe stany świadomości. To jest złe słowo. Są pokazywane uczucia. Są pokazywane uczucia chociażby lęku, strachu, radości. I te wszystkie rzeczy są pokazywane przy użyciu form graficznych różnego typu. Dodatkowo to jest chyba komiks, w którym z tych, które czytałem do tej pory, najwyraźniej widziałem na przykład bardzo sugestywnie pokazywane uczucie bólu, bo główny bohater okazuje się, że jest chory w którymś momencie, szuka tego, żeby się dowiedzieć, na co jest chory, w końcu to odkrywa. Ta choroba nie jest śmiertelna, natomiast jest bolesna. To jest jakaś tam historia zwyrodnieniowa z kręgosłupem. Natomiast to, jak jest pokazywany ból tutaj, jest bardzo przejmujące i nie pozostające wątpliwości, co się temu człowiekowi dzieje. Podobnie zresztą jest z hałasem. Po raz pierwszy spotkałem się w komiksie z tak oryginalnym pokazywaniem dźwięków otoczenia, hałasu, na przykład warkotu silnika, dźwięków ulicy, muzyki na ulicy, muzyki w dyskotekach. To też jest bardzo formalnie interesujące i to jest zrobione i przy użyciu kolorów, i przy użyciu kształtów. I pod tym względem ten komiks mnie zaskoczył, to znaczy ja się tego nie spodziewałem. Spodziewałem się opowieści o podróży, tymczasem opowieść o podróży jest okazją do tego, żeby pokazywać drobne rzeczy, żeby pokazywać drobne dźwięki. Śpiew ptaków, szum wiatru, szum morza, grzechot gąsienic czołgów. Mnóstwo takich rzeczy, które nam gdzieś umykają, są gdzieś w tle, tutaj są bardzo sugestywnie, ale dyskretnie pokazywane. Także zapachy są tutaj bardzo wyraźnie pokazywane. Natomiast kiedy mówiłem, że to jest taki komiks o takim doświadczeniu świadomości, to jest w ogromnym stopniu komiks także o poezji, o narracji i o literaturze. Dlatego, że poza głównymi bohaterami, tymi dwoma kolesiami, którzy jadą, pojawia się tu jeszcze jeden bohater, który jest rodzajem takiego bóstwa, no nie chcę powiedzieć, że bóstwa opiekuńczego, bo on za nimi podąża, on się im zjawia, on ich kara, on kara ich za to, że wykorzystują jego cytaty z jego poezji, bo jest to belgijski poeta Henri Michaux, już wtedy, kiedy się dzieje ta akcja, od 2 lat nieżyjący. I on ich ściga, on ich, to jest takim tajemniczym motocyklistą, który za nimi podąża i w momencie, kiedy oni decydują się w tym komiksie wykorzystać jego poezję, to on zwraca im uwagę, że nie powinni tego robić albo że powinni uważać. Co więcej, później pojawia się drugi bohater, bo Michaux pojawia się również z Maxem Jacobi. I ten Max Jacobi zachowuje się zupełnie inaczej. Tam są niesamowite gry formalne. Na przykład mówi bardzo cicho, jest taką postacią eteryczną, bo też oczywiście pojawia się jako rodzaj takiego ducha. Jest taką postacią eteryczną, która jest bardzo drobna. Mówi małym krojem, to jest złożone. Więc na przykład Michaux prosi go, żeby on mówił głośniej, po czym powtarza za nim. Niesamowite takie zabiegi stylistyczne. I w którymś momencie okazuje się, że ten Michaux staje się głównym narratorem dla pewnych wątków. On w ogóle opowiada nam o katastrofie w Czarnobylu, bo okazuje się, że on tam był i tego doświadczył. I w ogóle moment, od którego dowiadujemy się, że on był w Czarnobylu, zmienia mu się na przykład charakter dymków. Zaczynają się dymki być niebieskie, takie napromieniowane. Ultra ciekawe, to jest mito, bardzo kojarzyło się z książką Sweeney wśród drzew. Kiedy mamy postać, postacie z książek wychodzą i wchodzą w interakcję z autorem. Wręcz krytykują autora, zarzucają mu pewne rzeczy. Tutaj właśnie takie rozwiązanie mamy zastosowane. Bardzo dojrzałe, mnóstwo poezji, no przesadzie mnóstwo, sporo poezji tutaj znajdą Państwo, fragmenty z wierszy Michaux. No i także wreszcie znalazłem komiks, który eksploruje wątki historii malarstwa i jest cały wielki rozdział poświęcony Malewiczowi i suprematyzmowi. I na tej Białorusi, w tym Witebsku, z Witebska pochodził i Chagall, którego nie znoszę, to w ogóle nie lubię, to takie bohomazy są, ale pochodził przede wszystkim Malewicz. I wątek obecności albo nieobecności Malewicza i Chagalla w kulturze białoruskiej też jest tutaj pokazany. I ten komiks jest opowieścią o sztuce w ogromnym stopniu. No i w tej chwili właściwie wypadałoby przejść do formy, bo forma tego jest wybitna. Mi się na początku przyznaje ta kreska, taka rozedrgana kreska, nieco nie podobała. Musiałem się do niej przyzwyczaić. Miałem wrażenie jakiejś takiej niedookreśloności tych postaci, takiego dziwnego podkreślania różnych rzeczy, które jakoś mnie drażniły. Później się do tego przyzwyczaiłem i odkryłem, że to, co w tym komiksie jest naprawdę wybitne, to są użyte kolory. To są użyte kolory przede wszystkim do pokazania otoczenia, w którym główni bohaterowie są, bo tu jest mnóstwo kadrów, które są kadrami na przykład na całą stronę, albo które mają format zdjęć i które wyglądają jak narysowane pocztówki, ale to są formaty i to są obrazy, na których ogromną część zajmuje niebo. Nie pamiętam, kiedy tyle czasu poświęcałem oglądaniu obrazów narysowanego nieba, obłoków. Dominującą paletą kolorystyczną w tym komiksie są kolory ciepłe. Sepie, brązy, jakieś takie wygaszone żółcie. Oczywiście są też jakieś tam rzeczy niebieskie i tak dalej, natomiast nawet jak jest niebo, to na przykład takie niebo jest, jakie czasami jest przy okazji zachodzącego słońca, kiedy na przykład jeszcze są chmury burzowe. Czerwienie, brązy, fiolety, to wszystko jest takie głębokie, ciepłe. Tego tutaj jest mnóstwo. Eksperymenty ze światłem, eksperymenty z postaciami. Michaux, znany z eksperymentów z meskaliną, też co jakiś czas zmienia swoją formę, czasami wręcz się roztapia, czasami mówi takie bardzo ciekawe rzeczy dotyczące tego, że z naszego świata znika korozja i nagle widzimy, że on jest w kadrach wkomponowany jakby w takie plamy, które są charakterystyczne dla skorodowanych samochodów. Fantastycznie to jest zrobione i właściwie syciłem tym oczy, błyskotliwością kompozycji, tym jak to jest poukładane, jak to jest zaprojektowane, narysowane i pokolorowane. Mnóstwo obrazków tutaj, tych kadrów jest, mam wrażenie, malowanych jakąś techniką akwarelową. Ja przepraszam, jeżeli Państwo się na tym znacie i ja bredzę. Natomiast one mają takie kolory, jakie pamiętam, kiedy malowałem akwarelami w szkole i na przykład mamy kartkę już pomalowaną, po czym nam kapnie w jakimś miejscu woda. I ta woda się tak rozpływa i jest taki efekt takiego gradientu. Tego tutaj jest dużo, ale nie w nadmiarze. Bo o ile na przykład w komiksie Andy całe sekcje miały poszczególne stylistyki, to tutaj te stylistyki są pomieszane. To nie jest tak, że księga pierwsza będzie inna niż szósta. Nie, w księdze pierwszej będą historie, które będą się działy współcześnie, będą inaczej rysowane troszkę historie, które się działy bardziej w przeszłości. Inaczej będą rysowani główni bohaterowie, inaczej będzie właśnie ten Misho rysowany. To wszystko jest takie przepływające. Bardzo ciekawe jest także kadrowanie. Są przepiękne, przepiękne obrazy z Turcji, z Włoch, miasta, hałasów. No ten komiks na wszystkie zmysły oddziałuje. Jest na dodatek wydany na papierze, który jest matowy. To jest cudowna rzecz, bo nie trzeba się gimnastykować, żeby się światło nie odbijało. I miałem ten papier jest taki też szorstki, to jest tak przyjemne w dotyku. Ta książka jest ciepła, tak jak ciepłe są kraje, przez które oni podróżują. Zresztą wątek gorąca tam się też cały czas pojawia. No i na końcu powiedziałbym, że ten komiks jest wybitny również dlatego, że tam jest mnóstwo wątków, które dotyczą tego, czym jest wspomnienie. Oni ze sobą rozmawiają, czym jest wspomnienie, jeżeli rysuję, czym jest wspomnienie, jeżeli robię zdjęcie, co dzieje się w mózgu, kiedy staram się coś sobie przypomnieć. I te rzeczy, mimo że teraz opowiadam o nich bardzo tak biologicznie, to one się cały czas dosyć regularnie pojawiają. I to jest bardzo interesujące, bo to są takie rzeczy, o których wydaje mi się rzadko pamiętamy. Nie myślimy o tym. Większość z nas tłucze masowo zdjęcia, do których nigdy nie zagląda. Tu jest trochę pokazana mechanika tego, jak takie zdjęcia działają. W całość tego komiksu absolutnie niesamowite wrażenie i estetyczne, i historia, która tu jest pokazana, ale także doświadczenie czytelnicze prawdziwej powieści graficzne. Jeżeli szukacie Państwo czegoś, co będzie miało bardzo dużą głębię, co będzie można czytać na wiele sposobów, co będzie miało eksperymenty formalne, bo wydaje mi się, że gdyby chcieć popatrzeć na komiks jako na literaturę, a ja tak patrzę na komiks jako na literaturę, to byłaby literatura postmodernistyczna. Tu byłyby zabawy z narratorem. Tu byłyby zabawy z narratorem, który nagle jest jak Bóg i na przykład podnosi ten ich samochodzik i do nich mówi, a jednocześnie czasami jest niewidoczny, czasami oni go nie słyszą. Są historie, które niby się wydarzyły, ale co do których mamy wątpliwości, czy się wydarzyły, bo one są pokazane bardzo szczegółowo, po czym nagle jest jakiś wątek i jeden drugiego pyta, czy to się wydarzyło, a ty mówisz, nie, chyba śnisz. Nie, nic takiego się nie wydarzyło. Ale coś zginęło i nagle coś się znalazło. Gdzieś byli, a tego miejsca nie ma. Są takie rzeczy, o których nie śniło się nawet filozofom, proszę Państwa. Nie śniło się nawet filozofom, no bo życie jest głębsze niż nam się wydaje. Wiza tranzytowa Nicolasa de Cressy. Fantastyczna rzecz. Polecam Państwu bardzo, jeżeli chcecie spróbować powieści graficznej na najwyższym poziomie i doświadczyć czegoś naprawdę bardzo unikalnego, to to jest rewelacyjny punkt, żeby zacząć. Historia jest prosta, a jednocześnie daje mnóstwo rzeczy z boku, mnóstwo rzeczy pod spodem. Bardzo, bardzo Państwu tę powieść polecam. A polecając tę powieść, polecam także inne starsze odcinki, na przykład o komiksach. Jakiś czas temu było więcej komiksów, ale teraz też słowo się rzekło, kobyłka u płota, komiksy będą. A dzisiaj chciałem się z Państwem pożegnać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Powrócę do Państwa wkrótce z opowieścią o czymś zupełnie innym. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.